W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do nas ze swoją mocą, ze swoją siłą. Bądź wśród nas obecny, abyśmy mogli doznać Twojej pomocy, aby światło Słowa Bożego działało w nas. Aby to Słowo, które usłyszymy, przemieniało nasze życie, nasze serca. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i działaj w nas swoją mocą, swoją siłą. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Dzisiaj, moi drodzy, chcemy się pochylić nad tajemnicą Maryi w tytule W niebo wziętej i ukoronowanej. Już niedługo 15 sierpnia będziemy przeżywać właśnie tą uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ale też jak modlimy się w różańcu, koronowania ją na Królową Nieba i Ziemi. Jest niezaprzeczalną prawdą, że Maryja zajmuje bardzo wyjątkowe miejsce w historii zbawienia. Ale też i w historii naszej ojczyzny. Wielokrotnie przodkowie uciekali się w trudnych chwilach pod jej macierzyńską opiekę i nigdy się nie zawiedli. Zawsze pomagała, wyprowadzała z największych opresji. Jest umiłowana przez Boga, jest pełna łaski, błogosławiona między niewiastami, jak mówimy w modlitwie. Jak więc jej stawiennictwo nie mogło być wysłuchane przez Boga. Jednakże Maryja wielokrotnie podczas objawień prosiła o modlitwę różańcową, codzienne gorliwe trwanie na niej, polecając sprawę pokoju na świecie, nawrócenia grzeszników, wynagrodzenia Panu Bogu, wszelkich bluźnierstw przeciwko Bożej miłości. Dziś jako Matka w niebo wzięta i ukoronowana zasiada w niebie przy swoim Synu, donosząc Mu nasze intencje, ale nadal nieustannie prosząc o modlitwę, pokutę i nawrócenie. W tym roku, kiedy często wspominamy Fatimę i objawienia, które tam miały miejsce, nie można pominąć słów siostry Łucji, które brzmią: w życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać z pomocą modlitwy różańcowej. To modlitwa, która jest po pierwsze nam znana, prosta, ale jakże trudna. Trudna gdzieś tam do odmawiania. Na pielgrzymce oczywiście łatwiej, kiedy jest moment, kiedy tę modlitwę odmawiamy, ale gdzieś zobaczmy, kiedy pielgrzymka się zakończy, jak często człowiek sięga po różaniec. Może kiedy dostaniemy taką pokutę, może w innych jakichś okolicznościach. Ale czy gdzieś tam w kieszeni, w torebce, w plecaku towarzyszy nam ten różaniec? Dzisiaj ten różaniec może mieć różną formę, nie taką tradycyjną, ale nieraz jako pierścionek na palec, który też jest takim różańcem, dziesiątką różańca. Też różaniec na nadgarstek, który też tam towarzyszy. Nieraz idąc nawet gdzieś w drodze do szkoły, do pracy, człowiek nie musi koniecznie może całego różańca odmawiać, ale chociażby tą jedną dziesiątkę czy dwie, w zależności ile mamy czasu. Ta uroczystość, o której wspomniałem, uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uzmysławia nam wielką moc stawienniczą Maryi. Nie tylko ile dla nas może uczynić, wyprosić, ale również to, jak bardzo Pan Bóg ją ukochał i wyróżnił. Wierzymy, a Kościół uznaje to za dogmat, iż niepokalana Matka Boża, Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Ten fakt ukazuje, że Pan Jezus nie zostawił ciała swojej Matki na ziemi, nie chciał, by uległo rozkładowi w grobie, a uwielbił je i uczynił podobnym do swojego chwalebnego ciała. W tradycji Kościoła Wschodniego Ta uroczystość nosi nazwę nie tyle może wniebowzięcia, ale zaśnięcia. Dokładnie Uspinia Preswiatowej Bogorodicy, czyli zaśnięcia Matki Bożej. Kiedy wierzymy, że Maria z ciałem i duszą została wzięta do nieba. I na pewno została wyróżniona bardzo przez Boga w tej roli, którą spełnia. Ma wielką siłę, wielką moc. Może nawet nie zdajemy sobie sprawy często z tego. Księża egzorcyści, którzy posługują, mogą, gdzieś tam czytając ich świadectwa, można przeczytać, że kiedy odprawiany jest egzorcyzm, to zły duch najbardziej boi się Maryi. Po pierwsze, nie powie jej słowa, często mówi: ona tu jest, ona. Nie wypowiem słowa Maryi, ale mówi: ona tu jest. A po drugie widzimy, jak wielką właśnie moc ma obecność Matki Bożej. Jej wstawiennictwo nie tylko może w takich trudnych przypadkach jak egzorcyzmy, ale myślę i w naszych codziennych gdzieś sprawach jej obecność jest pomoc, jej pomoc zawsze jest dla nas wyjątkowa. Jest takie opowiadanie o tym, jak Matka Boża potrafi pomagać. Pewnego dnia, kiedy Pan Bóg przechadzał się po niebie, gdzieś tam koło niego przebiegł taki mały grzesznik. Idzie dalej, patrzy, za chwilę znowu jakiś grzesznik. No i mówi: co tu za bałagan? Niebo, a pełno grzeszników. Woła świętego Piotra i mówi: święty Piotrze, jak to jest? Dałem ci klucze do Królestwa Niebieskiego, a tu tacy grzesznicy biegają. Jak oni tu weszli? A święty Piotr ma powiedzieć: Panie Boże, mam klucze, ale ty wiesz, że te zapasowe klucze ma też Maryja. Chociaż to opowiadanie, ale ma w sobie prawdę. To, że Matka Boża jest tą, która może otworzyć nam, może, tak nazwijmy to, te tylne drzwi od nieba. Abyśmy może nie główną bramą, ale przez jej wstawiennictwo weszli może bocznymi drzwiami do nieba. Wyróżnienie Najświętszej Marii Panny przez Boga, przez zabranie ją razem z duszą i ciałem do nieba, uświadamia nam też wartość ludzkiego ciała. Maria dostąpiła tego, co było udziałem Jezusa po zmartwychwstaniu. Jej ciało zostało uwielbione. Skłania to też do refleksji nad wartością naszego ciała. Już mieliśmy konferencję na tej pielgrzymce mówiącą właśnie o wartości. Naszej wartości, o pięknie osoby ludzkiej. No, głównie tutaj skupialiśmy się na siostrach, ale myślę, że każdego z nas, że to piękno przede wszystkim kryje się w dobru człowieka. Nie na tyle w zewnętrznym wyglądzie, ale w tym, jak człowiek potrafi być dobry. Ile dobra ma w sobie. I też to, że każdy z nas jest dzieckiem Boga. Jesteśmy najpiękniejszym dziełem. Jesteśmy koroną stworzenia. Pierwsza księga Pisma Świętego ukazuje na moment stworzenia świata, kiedy dzień tworzenia przez Boga kończy się słowami, że to było dobre. Dopiero dzień stworzenia człowieka wyróżnił się stwierdzeniem: a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, mówi Księga Rodzaju w pierwszym rozdziale. I kiedy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, kiedy w Księdze Rodzaju czytamy, że wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, to każde ludzkie życie jest w świecie ukazaniem się Boga, szczególnym znakiem Jego obecności. Święty Paweł w liście do Koryntian przypomina nam: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie. To właśnie stworzenie człowieka przez Pana Boga podkreśla nasze źródło. Boże pochodzenie każdego człowieka. I pewnie człowiek pyta nieraz siebie o tą wartość. Nieraz może są takie dni, kiedy pytamy samych siebie, jaką mam wartość. Kiedy mówi się o podobieństwie do Pana Boga, człowiek patrząc w lustro mówi, no nie każdego dnia jestem piękny. Jak to jeden brat kiedyś powiedział, patrząc w lustro rano, codziennie budzę się piękny, ale dzisiaj to już przesadziłem. Ale moi drodzy, to podobieństwo do Pana Boga nie jest tyle może w zewnętrznym wyglądzie naszym, ale w tym, co kryje się w nas. W miłości, w tym, że potrafimy czynić dobro, bo potrafimy też stwarzać, przemieniać ten świat. Piękno człowieka kryje się gdzieś ponad tą warstwą zewnętrzną. No, pewnie dbamy o tą warstwę zewnętrzną bardziej lub mniej, ale trzeba sobie uzmysłowić, że ta prawdziwa wartość kryje się w środku w nas. I pewnie trudno dziś sobie to uświadomić, kiedy człowiek doświadcza różnych swoich słabości, swoich upadków, pod ciężarem grzechów, mimo zapewnienia, że to już się nie stanie, że już ostatni raz, że to już tak nie będzie. A jednak Pan Bóg obdarzył nas czymś szczególnym, dając człowiekowi istnienie i życie, obdarzył go podobieństwem do siebie, dając nieśmiertelną duszę, która uświęca ludzkie ciało. I dzięki niej każdy z nas ma zdolności poznawcze i potrafi kochać. Mniej, bardziej, ale potrafimy kochać. To właśnie to jest to coś z nieskończoności Pana Boga. Dzięki tej duszy każdy z nas zaczął wiecznie żyć, już teraz. Nasza wieczność zaczyna się nie tyle po śmierci, ale już tutaj. To już tutaj, dzisiaj dla nas zaczyna się nasza przyszłość. My może nieraz odkładamy wiele rzeczy na później. Myślimy, za jakiś czas. Ale moi drodzy, nasza wieczność z Panem Bogiem albo bez Niego zaczyna się już w tym momencie o naszych wyborów, naszych decyzji, które tutaj podejmujemy w tym czasie, nie później, nie za tydzień, za miesiąc, za rok, ale w tym właśnie momencie. Ten akt stworzenia człowieka podprowadza nas do uświadomienia sobie wielkiej wartości, jaką posiadamy. Każdy z nas jest szczególnie ukochany przez Boga, który chce w człowieku zamieszkać i przebywać. Znów tutaj odwołam się do słów świętego Pawła, który mówiąc, że Boże, Duch w nas mieszka. Jesteśmy świątynią Boga, tą, która jest niezniszczalna. Często odwołał się do tego właśnie fragmentu święty Jan Paweł II, kiedy mówił o świętości ludzkiego życia, podkreślając, jak do niezwykłej godności człowiek został podniesiony. To wielki zaszczyt być mieszkaniem Boga, szczególnym miejscem wzajemnej miłości. Każdy z nas, kiedy przystępuje do Komunii Świętej, można powiedzieć, jest takim chodzącą monstrancją. I też warto sobie to uświadomić, kiedy człowiek wychodzi i rozpoczyna dzień, od, tak jak my dzisiaj, od mszy świętej, od przyjęcia Komunii Świętej, ale przecież wielu z was też i nie tylko w niedzielę, ale wiem, że w ciągu tygodnia uczestniczy w mszy świętej, stajemy się taką żywą monstrancją. Abyśmy w tym wszystkim, co robimy, kiedy zakończy się msza święta, kiedy idziemy do swoich obowiązków, zadań, czy też może odpoczynku, wiedzieli, że Bóg jest z nas. Że to my jesteśmy tym, którzy tego Boga niosą innym. Nieraz pewnie czujemy swoją może bezradność, bezsilność wobec innych jakichś problemów, innych ludzi, trudności. Ale kiedy człowiek przychodzi z Bogiem w sercu, to nie tyle może my działamy, ale działa Pan Bóg, który jest w nas, którego myśmy przyjęli. To jest piękne, że z jednej strony doświadczamy tej ludzkiej bezsilności. Ile razy tak w ciągu życia było tak, że gdzieś tam byliśmy bezsilni wobec jakichś spraw, problemów, trudności. ale na pewno Pan Bóg nie jest bezsilny względem tego wszystkiego, co się dzieje. Kiedy mówimy o wyjątkowości Maryi, o tym, jak bardzo Pan Bóg ją kochał, ale też i każdego z nas, dając nam wielką wartość nas samych, naszego życia, trzeba podkreślić to, jak bardzo z tym ludzkim życiem się dzisiaj walczy, jak człowiek jest atakowany. Dzisiaj piękny dzień, kiedy podjęliśmy duchową adopcję dziecka poczętego, kiedy przez 9 miesięcy tak wielu z nas modli się w intencji tego dziecka, które pragnie uchronić od śmierci, od aborcji. To piękne, że są takie momenty jak dzisiaj, kiedy człowiek uświadamia sobie to, że dobro walczy nadal. Pomimo tego zła, które gdzieś tam istnieje, pomimo zła, które gdzieś tam wokół nas jest obecne. I ono jest pewnie głośniejsze, bo zobaczcie, nie mówi się o tym dobru. Może nikt się nieraz nawet nie dowie o tym, że jest coś takiego jak duchowa adopcja, że ktoś tą duchową adopcję podjął. Chociaż nieraz to gdzieś tam się rozchodzi po wczorajszych świadectwach, które były, kiedy mówiliśmy o duchowej adopcji, kiedy ją zapowiadaliśmy, to jednak ktoś czasem pyta, a co to jest, a czemu się modlisz, czemu akurat musisz wyjść ze spotkania, bo trzeba jeszcze odmówić tą dziesiątkę różańca. Też w taki sposób można mówić. Zło jest bardziej jakoś krzykliwe w świecie. Zło bardziej jest chwytliwe. Zobaczcie, jak często na pierwszych stronach gazet nie ma dobrych wiadomości. Ale często są te złe, te, które są krzykliwe. Która gazeta bardziej jakoś wybije się z czymś, którą gazetę człowiek kupi, żeby przeczytać, co tam jest, żeby nakład się sprzedał. Dlatego tym bardziej jest na pierwszych stronach gazet często jest to zło i często atakowany jest człowiek, rodzina, Kościół, wiara i Pan Bóg. Święty papież Jan Paweł II podkreślał, że obecnie człowiek coraz częściej stawia się w miejsce Stwórcy, uznając siebie za władcę i Pana życia i śmierci, pragnąc samemu decydować o początku i końcu ziemskiego istnienia. No taka postawa jest tragiczna dla człowieka, dla świata i niesie ze sobą dramatyczne skutki. Cały ten proces przemian, walki przeciwko człowiekowi nazwał święty Jan Paweł II cywilizacją śmierci. Choć Pan Bóg dał człowiekowi władzę nad całym stworzeniem, to jednak człowiek zaczął sięgać po coś więcej, pragnąc być władcą, zrzucając Pana Boga z tronu, a sam zasiadając na jego miejscu. Nasz rodak, papież, starał się za wszelką cenę ukazywać wielkość i wartość stworzenia, jakim jest człowiek. Stawiać opór złu, który chce na każdym kroku umniejszać rangę ludzkiego życia. Szczególnym wyrazem tego dał w encyklice Evangelium Vitae, gdzie podkreśla, iż, tu cytuję, że Bóg jest absolutnym Panem życia ludzkiego, kształtowanego na Jego obraz i podobieństwo. Życie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy. Dalej mówi nie tylko świętość, ale również nadmienia jej życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga w Jego mocy. To moment, kiedy warto, moi drodzy, podziękować i Wam, i wszystkim, którzy, czy na pielgrzymce, bo to w różnych grupach, nie tylko w naszej grupie, ale też w innych grupach, czy też w dzień 25 marca, jak mogliśmy usłyszeć, a więc 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, ta duchowa adopcja jest podejmowana. To też jest piękna forma no, odważy się powiedzieć walki ze złem. Złem, któremu trzeba się przeciwstawić. Ukazywać, jak wielkim złem jest przerwanie ciąży, eutanazja, jak nie należy pomijać innych momentów i aspektów życia, które każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej, jak mówi Evangelium Vitae, jak mówi papież właśnie w tej encyklice. Pewnie stosunek człowieka do życia ludzkiego, ale do tego życia najbardziej bezbronnych i zarówno tych jeszcze nienarodzonych, jak i osób starszych, najbardziej pokazuje tą postawę człowieczeństwa. Jak my traktujemy tych, którzy może są właśnie albo bezsilni, bezbronni, jak te nienarodzone dzieci, czy właśnie osoby starsze. Zobaczcie, moi drodzy, jak często piękną postawą jest to, kiedy rodzice uczą szacunku swoich dzieci względem właśnie czy osób starszych, czy właśnie tych bezbronnych. Kiedy nieraz może gdzieś widać taką konfliktową, trudną sytuację, zawsze mówię, że tego szacunku należy uczyć, ponieważ ci rodzice, którzy nie nauczą szacunku swoich dzieci względem chociażby bezbronnych czy starszych, oni później sami kiedyś tak będą traktowani przez swoje dzieci. Tak jak gdzieś tam może dzieci usłyszą, czy zwracają się do osób starszych, do dziadków swoich, tak później też będą zwracać się do swoich rodziców. To pewnie najbardziej widać właśnie, jak podchodzimy do tych bezsilnych i do tych, których, no, można powiedzieć, od kogo niczego nie potrzebujemy. Bo inaczej pewnie człowiek, no, zwraca się do tych, od których jesteśmy uzależnieni. W takim sensie, jako to jest mój szef, to jest ktoś, kto może mi, powiedzmy, gdzieś tam coś pomóc, coś załatwić. No, wtedy ten ton naszego mówienia jest zupełnie inny. Inaczej pewnie traktujemy te osoby. Kiedy podejmuje się temat ludzkiego życia i jego wartości, to nie można w tym miejscu pominąć problemu tak zwanej jakości życia. I tutaj znów Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, który zauważył, że kwestia ta jest dzisiaj mylnie interpretowana, a mianowicie tylko i wyłącznie pod kątem wydajności ekonomicznej człowieka, konsumpcjonizmu, wydajności w pracy, atrakcji, przyjemności czerpanej z życia fizycznego, natomiast zapomina się o głębszych, racyjnych, duchowych i religijnych wymiarach egzystencji. Tak mówił święty Jan Paweł II w Evangelium Vitae. Przykro jest, moi drodzy, kiedy człowiek nieraz patrzy na drugiego pod kątem właśnie takiej jakości jego życia, właśnie od tego, co może mi dać ten człowiek, albo co on ma. Nieraz była trudna sytuacja, kiedy gdzieś tam w szkole akurat tak było, kiedy jedna koleżanka, no, wyśmiewała się z drugiej tylko dlatego, że ta miała gorszą komórkę. Tak było. Kiedy ktoś, no, wyśmiewa się z kogoś, bo może jest biedniejszy, bo może jest gorzej ubrany. Moi drodzy, to nie od tego zależy. Wartość, jakość naszego życia nie zależy od tego, ile mamy, ile posiadamy. Dzisiaj to jest, jutro tego może nie być. Pan Bóg potrafi nieraz tak poplątać to ludzkie życie, że człowiek nieraz się obudzi, się ocknie z tego wszystkiego, co dla nas może dzisiaj wydaje się wartościowe, a jutro zupełnie takie nie jest. Jan Paweł II też właśnie mówił, że nie może być traktowany tylko i wyłącznie w kategoriach produkcyjnych. Nie wolno go traktować jak maszynę do tworzenia i zarabiania, bo wtedy gdzieś gubi się jego wartość. Nie tylko wartość, ale i znaczenie, szacunek. Pomniejsza się również jego obraz jako dziecka Bożego. W tej kwestii jakość życia pojawia się, w tej kwestii jakości życia pojawia się poważne pytanie o wartość ludzi, którzy nie mogą wykazać się wydajnością w pracy poprzez chociażby chorobę czy niepełnosprawność. W oczach Pana Boga każdy ma wielką wartość. To warto sobie powtarzać. Nie, szczęść Boże. Nie pamiętam imienia i nazwiska, ale jest pewna kobieta, która jeździ po świecie. Oglądałem jej świadectwo, które dawała. Która przeżyła aborcję. To znaczy jej matka nie chciała, bo ona się urodziła. Która nie chciała, by się urodziła, ale aborcja, której ta matka jej się podjęła, no, nie udała się. Ona się urodziła. Ku zaskoczeniu wielkiemu lekarza i matki. Matka później ją oddała do adopcji. Później po wielu latach spotkała ją, przebaczyła. Ale ona mówiła za każdym razem, że żeby nikt z nią nie zaczynał. Dlatego, że jest dzieckiem Boga. Moim tatą jest Bóg. Że nikt nie zaczyna z tą, która jest dzieckiem samego Boga. To piękne świadectwo można sobie poszukać, kiedy sama, pomimo trudności, ponieważ no, ta nieudana aborcja sprawiła, że nie do końca jest zdrowa, nie do końca może potrafi sama się poruszać, ale nieustannie jeździ po świecie i mówi o wierze, o Panu Bogu, o wartości życia, kiedy sama swoją postawą, radością życia daje innym tą radość. Ale kiedy też mówi o przebaczeniu, o tym, jak wspomniałem, kiedy spotkała swoją matkę, potrafiła jej przebaczyć. I to dało jej na pewno pokój serca. Papież Franciszek 2 lata temu w orędziu na Światowy Dzień Chorego zaznaczył, tutaj cytat, jak wielkie kłamstwo kryje się natomiast w pewnych wyrażeniach, które kładą mocny nacisk na jakość życia, skłaniając do uwierzenia, jakby życie poważnie dotknięte chorobą nie było nic warte, nie było warte przeżycia. Nie tylko sam człowiek dotknięty chorobą ma wielką wartość, ale też ten, który swój czas spędza bezinteresownie przy łóżku tego, kto zmaga się z krzyżem cierpienia, choroby. Papież Franciszek często mówił o wyjściu poza siebie, ku bratu, jako dar od Boga. Papież ma odwagę nazywać, i tutaj trudne zdanie, nazywać chorobę, samotność i niepełnosprawność darem, a także źródłem łaski. Trudne zdanie. Ale też pytanie do nas. Jak my patrzymy właśnie może na chorobę, samotność, na trudności w życiu? Czy nieraz jako właśnie dar od Pana Boga, jako łaskę? Czy nieraz może jako przekleństwo? Jako łaskę, która może nam wiele dać, z której my możemy wiele wynieść. To, że spotykamy jakaś trudność, kłopot, problem, choroba, to też ukazuje, jacy jesteśmy, jak w takich momentach człowiek reaguje. Czy uczymy się wiary, uczymy się się może bliższego gdzieś spotkania do Pana Boga, z Panem Bogiem? Czy może powiedzenie, Panie Boże, mam Cię już teraz dosyć? Już Cię nie chcę. To już za dużo. A może właśnie na nowo gdzieś przyjścia, szukania, odnalezienia Pana Boga. To też może być moment, kiedy przełomowy w naszym życiu, kiedy tego Pana Boga będziemy właśnie w takich momentach jakoś szukać. I tu, moi drodzy, pojawia się też wdzięczność. Wdzięczność w nas wobec Pana Boga za dar życia, każdego istnienia. Kiedy może nieraz ostatnio padło z naszych ust takie właśnie zdanie: Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za moich rodziców. Może nawet za tych rodziców, z którymi się kłócę nieraz. Dziękuję Ci za moje rodzeństwo, z którym może jest trudno. Dziękuję Ci, tak jak tutaj w grupie, za brata i siostrę pielgrzymkowego. Dziękuję Ci za tego brata, z którym byłem na noclegu. Za tego brata, który nawet może całą noc chrapał. Ale dziękuję Ci, Panie Boże, że on był. Dziękuję Ci za tą rodzinę pielgrzymkową. To już mówiłem na początku, zobaczcie, jesteśmy rodziną pielgrzymkową, która w takiej grupie spotyka się tylko raz w życiu. To już się nie powtórzy. Zawsze coś się zmieni. Zawsze kogoś zabraknie, zawsze ktoś będzie nowy. Ale dziękujmy za siebie, za kolejny dzień, który mamy, za życie, które mamy, za tych, którzy obok mnie jakoś idą. Pewnie zbyt rzadko używamy tego właśnie słowa. Dziękuję. Dziękuję Ci, Panie Boże, za moje życie, za to, jakie ono jest. Może nie zawsze doskonałe, nie zawsze idealne, ale takie, Panie Boże, jakie mi dałeś, jakie chcesz, abyśmy przeżywali. To pewnie też jakoś dodaje nam takiej otuchy, takie myślenie pozytywne, jako podziękowanie też nadziei na życie wieczne. Doskonale obrazuje to scena z krzyża na Golgocie, gdzie Pan Jezus podczas swojego konania otwiera drogę do nieba dla Łotra, który z pewnością straci już nadzieję, ale w pełnej pokorze uznaje swoją grzeszność. Skrucha i żal są dla niego kluczem do nieba, który otwiera przed nim Zbawiciel. I mówi do niego słowa: zaprawdę, powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Wielokrotnie Jezus Chrystus wlewał nadzieję w serca ludzi zepchniętych na margines społeczny, którzy po ludzku byli już przegrani. O tym, jak bardzo Pan Bóg pragnie naszego zbawienia, pewnie przekonujemy się często, kiedy nawet tym największym grzesznikom gdzieś tam daje łaskę nawrócenia. Nieraz to pewnie, to trzeba przyznać, jest może trudne do zrozumienia, ale nieraz ci najwięksi grzesznicy mają taką możliwość nawrócenia się, wyspowiadania chociażby 5 minut przed śmiercią. Przykład chociażby, jak dobrze pamiętam, generał Kiszczak, czy ktokolwiek inny, po ludzku pewnie przekreślony przez wielu wierzących, ale przed śmiercią wyspowiadany. Zostawmy Panu Bogu właśnie chociażby tych wszystkich, którzy tu na ziemi mogą być przekreśleni, bo nie czuli swojej wartości. Ale dla Pana Boga zawsze mają wielką wartość. I tak na koniec, pięknym dowodem miłości Pana Boga do człowieka jest właśnie Eucharystia, którą mamy możliwość codziennie przeżywać. Nie tylko jako pamiątka męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, ale jako ofiara, w której może uczestniczyć każdy człowiek. Każdy bez wyjątku. Nawet nawet największy grzesznik, którego nawet się nie wyprosi. Nie ma kogoś, kto sprawdzałby, kto jest na mszy świętej, czy się nadaje, czy nie, czy może być, czy nie może być. Ale każdy bez wyjątku ma możliwość uczestniczenia we mszy świętej jako tego spotkania z Panem Bogiem. Maryja jest królową w niebo wziętą i koronowaną. Jest tą, która wskazuje nam drogę do nieba. I to, co czeka nas, moi drodzy, w szczęśliwości wiecznej z Panem Bogiem. Patrząc na nią, widzimy, jak bardzo Pan Bóg ukochał ludzkość jako swoje najdoskonalsze dzieło. I jak bardzo pragnie tego zbawienia dla nas. Królowa ludzi, aniołów jest dla nas również pomocą, byśmy nie zwątpili na naszej drodze ku Stwórcy, abyśmy znając swoją wartość w oczach Pana Boga i swoich, abyśmy nigdy od Niego nie odstąpili. Panie Boże, spraw, abym każdy dzień przeżywał w takiej miłości, w Twojej miłości, wiedząc, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem, wiedząc, że Ty chciałeś mojego życia i za to życie Ci dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.